Będę się dzielił teraz na temat dziesięciny i siania, ale zaczniemy od dziesięciny. Na ten temat istnieje bardzo wiele kontrowersji w ciele Chrystusa. Czy jest to, niektórzy mówią tak, czy jest to chrześcijański obowiązek, czy dobrowolny dar? Niektórzy mówią, że dziesięcina jest prawem Starego Testamentu, teraz żyjemy pod Nowym Przymierzem, a więc dziesięcina nie obowiązuje nas, bo Jezus Chrystus nas wykupił spod przekleństwa prawa. Niektórzy mówią tak, jeśli oddawać dziesięcinę, to gdzie? Do kościoła, potrzebującemu bratu, chrześcijańskiej organizacji, na zakup dla siebie chrześcijańskich książek, kaset lub na opłatę za konferencję może. Podzielę się z wami czymś, zanim zacznę na ten temat mówić. Po pierwsze jest taka zasada, że jeśli czegoś nie rozumiesz, musisz dojść do miejsca, kiedy pierwszy raz jest użyte dane słowo w Biblii, bo wtedy coś Bóg zapoczątkował i wtedy to ma sens. Musisz odkryć to. To jest pierwsza rzecz. Temat dziesięciny. Bóg zaczął do mnie o tym mówić ponad 33 lata temu. Ja studiowałem w ogóle temat finansów w Biblii tak intensywnie przez około 7 lat, a mniej intensywnie jeszcze dłużej. I chcę wam powiedzieć, że odkryłem coś, co mnie samego zszokowało. Dlatego, że ja miałem złe myślenie ustanowione przez taką religijną warownię. I byłem zdziwiony, jak wiele Bóg mówi na temat finansów w swoim słowie. Po prostu byłem zadziwiony tym. To zmieniło moje myślenie. Kiedy zacząłem sam odkładać dziesięcinę, na początku nie wiedziałem. Bo pierwszą rzeczą, którą odkryłem, to Bóg powiedział tak, wystaw mnie na próbę. Zobaczyłem, że to jest jedyne miejsce w Biblii, to jest Księgi Malachiasza, to jest jedyne miejsce w całej Biblii, kiedy Bóg mówi do człowieka, wystaw mnie na próbę. Wiecie, to jest wyzwanie. Ja powiedziałem, dobrze, podejmuję to wyzwanie, wystawię cię na próbę. I tam jest opisany ten warunek. I to jest mówienie o dziesięcinie. Że wyleję na ciebie błogosławieństwo ponad miarę i zabronię szarańczy pożerać twoje plony rolne. Wtedy, w tym czasie, kiedy to Bóg do mnie przemówił, ja nie zarabiałam zbyt wiele pieniędzy. Myśmy też dorabiali w domu. Ale powiedziałam Bogu tak. Kiedy powiem dzisiaj żonie, która nie rozumie tego, córka miała wtedy kilkanaście lat, to moja żona nie będzie w stanie tego przyjąć. Mówi, ja nie chcę czegoś robić na siłę. Więc powiedziałam tak, Panie, obiecuję Ci, że wszystkich dodatkowych pieniędzy, jakie mi dasz w zakładzie pracy, 10% natychmiast idzie dla Ciebie. Ja wtedy tak to zrobiłem. I zobaczyłem, że kiedy podjąłem tą decyzję w sercu, to zobowiązanie, zacząłem otrzymywać dodatkowe dziwne pieniądze w zakładzie pracy, których się zupełnie nie spodziewałem. Czy to jakieś premie, jakieś dodatki, nie wiadomo co, podwyżki. Po prostu to przychodziło. Ja z tego najpierw zbierałem tą dziesięcinę do portfela i zastanawiałem się, Boże, co mam z tym zrobić? I znowu nie wiedziałem, szukałem w słowie, mówi do spichlerza. Nie rozumiałem, co to jest spichlerz. Zacząłem myśleć jak normalny człowiek. Spichlerz, co to jest spichlerz? To jest tam, gdzie się gromadzi zboże. Po co się to gromadzi? No po to, żeby był zapas. No ma to sens. Ale po co ten zapas? No bo w razie głodu to, żeby ludzie mieli co jeść. No ma to sens, okej. Odnosiłem to zawsze do sfery duchowej, więc pomyślałem sobie, dziś co jest dzisiaj tym spichlerzem? No lokalny kościół. Ja nie jestem w lokalnym kościele, ale mamy wspólnotę. To był kościół w kościele wtedy. Więc zacząłem uczyć tego we wspólnocie, gdzie byłem jednym z liderów. Myśmy wtedy mieli właśnie z dziesięcin, chociaż to byli bardzo młodzi ludzie, tam nie było zbyt wiele osób pracujących. Najczęściej to gro ludzi to było młodzi ludzie, była młodzież. między 16, 18, 19 lat, uczniowie, studenci, więc oni nie mieli tak pieniędzy. Ale z tych 10 żeśmy mogli kupić nagłośnienie. Kupiliśmy nawet Żuka wtedy, samochód, dlatego że co roku organizowaliśmy takie letnie obozy, no i woziliśmy sprzęt na ten obóz. Ale tutaj wracam do tej mojego świadectwa. Kiedyś przyszedłem do domu i sobie pomyślałem tak, to jest myślę, że czas, żeby porozmawiać o tym w domu. To pamiętam jak dzisiaj. I powiedziałem żonie, że o dziesięcinie, o tym, co Bóg mówi w Słowie, i powiedziałem, że chciałbym, żebyśmy podjęli taką decyzję, że ze wszystkich pieniędzy będziemy oddawać dziesięcinę. I pamiętam, że żonie wtedy było to trudno przyjąć. I pamiętam słowa córki. Tatuś rzeczywiście przynosi coraz więcej pieniędzy do domu. Pamiętam to jak dziś. I to przekonało moją żonę. Podjęliśmy decyzję, że od tej pory ze wszystkich pieniędzy dziesięcina idzie dla Pana. Jestem w tym wierny przez ponad 30 lat i nie zdarzyło się, żebym nie oddał dziesięciny ze wszystkiego, co przeszło przez moje ręce. Nie zdarzyło się to. Pamiętacie, mówiłem o wierności? Wierność jest wynagradzana przez Boga. Wróćmy do tego, co Boże Słowo mówi. Otwórzmy sobie 1 Mojżeszową, 14 rozdział. Przeczytamy pewien fragment. Pamiętacie, to jest historia, kiedy Abram po zwycięskiej walce z tymi królami odzyskał Lota, cały jego dobytek, wrócił z tym wszystkim jako zwycięzca. Od 17 wiersza. A gdy wracał po zwycięstwie nad tymi królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doniliszewy, Doliny Królewskiej. Melchizedek, zaś król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Melchizedek, król Salemu, był jednocześnie kapłanem Boga Najwyższego. Fajnie jest, kiedy przywódca narodu jest kapłanem Boga. Halleluja. To jest dobre. Co on zrobił? I błogosławił mu, Abramowi, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wypowiedział nad nim takie słowa. Potem znowu powiedział, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. Abram miał świadomość, że Melchizedek reprezentuje Boga. Prawdopodobnie, nie wiem, on może był jakoś ubrany specjalnie, tego nie wiem, nie piszę tutaj, ale reprezentował samego Boga. Nie tylko był królem, ale był kapłanem Boga Najwyższego, czyli reprezentował Boga. Kapłan, wyobraźcie sobie, przyniósł chleb i wino, to coś oznaczało, ale wrócę do błogosławieństwa. Podszedł do Abrama i mówi przed Bogiem i do Niego, niech będzie błogosławiony Abram. Podszedł do Niego i przed Bogiem wypowiada słowa skierowane do Abrama. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Abram słyszy, że człowiek, który reprezentuje samego Boga, błogosławi go. Wypowiada modlitwę przed Najwyższym Bogiem i mówi, Boże, błogosław tego człowieka. I potem mówi tak, niech będzie też błogosławiony Bóg Najwyższy. Dlaczego? Który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. To był wyraz wdzięczności w tej modlitwie i błogosławieństwie. Melchizedek miał świadomość, że zwycięstwo przyszło dzięki Bogu. Abram miał świadomość, że pokonał wrogów dzięki Bogu, przychylności Bożej. Czyli innymi słowy, to był człowiek, który ufał Bogu. Kiedy on to usłyszał, dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Widzicie, był to taki czas, że zwycięski król zabierał niewolników, zabierał całe bogactwo wroga, wszystko, co miał, i to stawało się jego własnością. Można by powiedzieć prawną, bo był zwycięskim królem. Pokonał wroga, wziął po prostu cały jego dobytek. Kiedy Abraham usłyszał to, co zrobił Melchizedek, a Melchizedek, będąc kapłanem Boga Najwyższego, musiał być kierowany przez Ducha Bożego, bo Duch Pański spoczywał na kapłanach. Więc to było od Boga to błogosławie, te słowa, które on wypowiedział. Więc Abraham z wdzięczności dał mu dziesięcinę. On nie dawał człowiekowi. On dał Bogu, dlatego że ten kapłan reprezentował samego Boga. To był wyraz wdzięczności za błogosławieństwo, za przychylność, za zwycięstwo. On miał świadomość tego, że to wszystko dzięki Bogu to się stało. Więc oddał mu część zdobyczy, łupu wojennego, 10%. Król Sodomy, Sodoma i Gomora, tak? Król Sodomy mówi do Abrama, on był świadkiem tego wszystkiego, i mówi do Abrama tak: daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Abramowi należało się, bo był zwycięzcą. To był jego łup wojenny. Abram powiedział tak: podnoszę swoją rękę do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie. Pomimo tego, że on wygrał dla niego wojnę, abyś nigdy nie mógł powiedzieć, że to ja wzbogaciłem Abrama, że to ty wzbogaciłeś mnie. I powiedział: nie chcę od ciebie nic. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną. Czyli Abraham powiedział tak: niech ci, którzy poszli ze mną na tą wyprawę wojenną, niech oni wezmą swoją część. Ja od ciebie nie wezmę nic. Po tych wydarzeniach, jak pomyślcie przez chwilę, to pokazuje ufność Abrama, to pokazuje jego serce, to pokazuje też jego stosunek do rzeczy materialnych. To musiało dotknąć Boga. To musiało dotknąć Boga, bo Bóg zobaczył odpowiedź człowieka na to, co, na to błogosławieństwo. Abraham wiedział, że to dzięki Bogu to wszystko było. Więc widzisz, to wyszło, dziesięcina wyszła tak naprawdę z poziomu wdzięczności dla Boga za jego przychylność, błogosławieństwo i zwycięstwo nad wrogiem. On był, wyraził to, w jakiś sposób chciał to wyrazić, więc dał Bogu 10% z tego, co Bóg jemu dał. I to przekazał Melchizedekowi, bo on był reprezentantem Boga. Tu jest pokazane serce Abrama, że on miał serce pełne takiej wdzięczności, szacunku jednocześnie do Boga i wdzięczności, i też miał świadomość Bożej łaski i przychylności nad jego życiem. Dlatego powiedział do króla Sodomy: od ciebie nie wezmę nic. I zrezygnował z tego, mimo że tamten chciał mu jeszcze dać bogactwo za to. Widzicie, to było coś, co musiało dotknąć Bożego serca. Kiedy Abraham miał syna, urodził mu się syn, Izaak. Abraham musiał go nauczyć czegoś. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy Izaak miał syna Jakuba, to on wiedział, Jakub był nauczony przez swego ojca i przez dziadka na temat dziesięciny. Czy Bóg wtedy ustanowił dla nich prawo? Nie. Ale zobaczyli, co zrobił dziadek. Jakub zobaczył, co zrobił ojciec. I kiedy uciekał przed swoim bratem, powiedział do Boga tak: jeśli będziesz mi błogosławił ze wszystkiego, co mi dasz, oddam ci dziesięcinę. I był w tym wierny, bo wyszedł, można powiedzieć, kij i tobołek, uciekł z domu, bo bał się śmierci, zemsty brata. Jakub znaczy oszust. Kiedy wracał, był bardzo bogatym człowiekiem. Miał dwa obozy, dzieci, majątek. Nie zdobył tego w nieprawy sposób, bo kiedybyście przeczytali historię, to on, kiedy służył Labanowi, coś jakby umierało z jego, to ze swojego stada dawał jemu, żeby wyrównać jego stratę. To pokazuje serce. Wrócił, był bardzo bogatym człowiekiem. Widzicie, dziadek, czyli przodkowie przekazali mu coś. Jestem przekonany, że oni także mówili o tym swoim dzieciom. Tu nie ma napisane, czy oni to robili, czy nie. Ale Bóg ustanowił to jako prawo dla Izraela. I to jest zapisane. Najpierw Biblia mówi tak, Paweł mówi: wstępujmy w ślady ojca wiary naszego Abrahama. To jest list do Rzymian 4:11-12. Wstępujmy w ślady wiary ojca naszego Abrahama. Co to znaczy wstępować w ślady wiary? Ktoś idzie drogą przez swoje życie i pozostawia po sobie pewne ślady. Abraham był ojcem wiary. Kiedy patrzysz na całą historię Abrahama, to nie był doskonały człowiek, ale coś było w nim, że Bóg nazwał go przyjacielem. Zawarł z nim przymierze. Przymierze sprawiło, że uzyskał dostęp do tego, żeby dyskutować z Bogiem. Dostęp do wstawiennictwa. To był pierwszy człowiek, który się zaczął wstawiać za Sodomę i za Gomorę. I Bóg go wysłuchiwał. I powiedział Bogu: nie możesz zrobić tak, żeby to samo spotkało sprawiedliwego, co zbożnego. Czy sędzia całej ziemi nie ma stosować prawa? Mówi do Boga: nie możesz tak uczynić. I Bóg go wysłuchał. Pomyślcie sobie, wszechmogący Bóg, stwórca wszystkiego, wysłuchał człowieka, który zwrócił Bogu na coś uwagę. Od czego się zaczęło? Bóg przemówił do człowieka, który nie znał Boga. Bo Bóg miał plan. Więc spotkał Abrama i przemówił. Powiedział: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, do ziemi, którą ci wskażę, a będę ci błogosławił, uczynię sławnym twoje imię i uczynię cię błogosławieństwem dla narodów. Staniesz się błogosławieństwem dla nich. I powiedział: kto ciebie będzie przeklinał, ja go przeklnę. Kto ciebie będzie błogosławił, ja go pobłogosławię. Potem zawarł z nim przymierze. Jakub powiedział tak: ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. I życie Jakuba pokazało Bożą odpowiedź. Widzicie, Abraham wtedy jeszcze, Izaak, Jakub dawali Bogu dziesięcinę zanim było nadane prawo. Prawo było nadane ponad 400 lat później w ręce Mojżesza, przez Mojżesza. Dlaczego Bóg to ustanowił? Tam jest napisane dalej, będziemy wracać do tego. Dlatego, że to, co zrobił Abraham po raz pierwszy, musiało dotknąć Bożego serca i Bóg zobaczył, to jest dobre. Więc chciałbym, żeby mój lud w przyszłości, żeby zaczął postępować tak samo. Dał prawo i powiedział, będziecie się przez to uczyć bojaźni pańskiej, czcić Boga, kiedy będziecie oddawać mi dziesięcinę. Po to to będzie. Żebyście się uczyli bojaźni Bożej. A bojaźń Boża jest początkiem mądrości Bożej. Jak widzicie, to wszystko jest ze sobą połączone. Bo w ten sposób będziecie się uczyć bojaźni Bożej, będziecie się uczyć szacunku i czci dla Boga, oddając Mu 10% z tego wszystkiego, co ja wam dam. Kto dał Abramowi zwycięstwo? Bóg. Kto mu dał łupy? Bóg. On to oddał w jego ręce. To był dar tak naprawdę. Po to, że poszedł i Bóg dał mu pomoc do tego, że wróg został, że tak powiem, pokonany. Mógł odzyskać swego bratanka, rodzinę i tak dalej. Wstępujmy w ślady wiary ojca naszego Abrahama. Jezus nauczał, że nie należy zaniedbywać dziesięciny. Mówił o tym, biada wam uczeni w piśmie i tak dalej, faryzeusze, dajecie z dziesięciny kopru, mięty i tak dalej, zapominacie tego, co jest jakby ważne też w moich oczach, może nawet ważniejsze. A więc on nie zanegował tego, że to jest niedobre. Te rzeczy należało czynić, tamtych nie zaniedbywać. Gdzie mamy oddawać? 5 Mojżeszowa 14. Zobaczymy coś. Przeczytamy od 22 wiersza. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia. Z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia. Będziesz jadł. Przedtem to był przybytek, tak? Przybytek był obsługiwany przez kapłanów. Więc oni wtedy tam mieli przynosić swoje dziesięciny. Dlatego, że Pan zamieszkiwał w przybytku. Będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z twego zboża. Co to oznacza? Bóg mówi tak, ja nie chcę twoich pieniędzy, ja nie potrzebuję twoich pieniędzy. Ja chcę, żebyś ty miał błogosławieństwo przez to. I potem jest napisane, abyś się uczył bojaźni Pana Boga twego po wszystkie dni. Inne tłumaczenie mówi, abyś się uczył czcić Jahwe, bać Boga. A więc dziesięcina była po to, żeby Boży lud, lud przymierza, nauczył się żyć w bojaźni Bożej, w szacunku i czci dla Boga. Można by, ktoś może powiedzieć tak, a co to ma do rzeczy? Może dla ciebie to nie ma do rzeczy, dla mnie ma. Dlatego, że życie w bojaźni Bożej jest błogosławionym życiem. Żyjąc w bojaźni Bożej, szanujesz Boga i Jego Słowo. Nie żyjąc w bojaźni Bożej, masz swoje własne drogi, swoją własną teologię i wybierasz sobie to, co ci pasuje. Wybierasz sobie to, z czym się zgadzasz, a z tym się nie zgadzam. Czy masz tak prawo żyć? Masz. Zawsze mówię, ten się śmieje, kto się ostatni śmieje. A więc Pan mówi, będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu. Będziesz dawał na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie. Dom Boży. Co jest dzisiaj domem Bożym? Lokalny kościół. Kościół. Nie mówię, że to są cegły. żebyśmy dobrze zrozumieli. Kościół to nie cegły, tylko ludzie. Zgromadzeni jakby w jednym miejscu. Otwórzmy sobie teraz Księgę Malachiasza. 1000 lat mija. Księga Malachiasza. Bóg się zwraca do ludu przymierza i mówi tak. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku wam. A wy pytacie, w czym się mamy nawrócić? Kiedy o tym myślę, Emia, w czym my się mamy nawrócić? Coś wam powiem. Ludzka sprawiedliwość jest zupełnie inna niż Boża sprawiedliwość. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, niewiara jest grzechem. Nie wiem, czy kiedyś pokutowałeś za to. Wy pytałem, w czym się mam nauczyć? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Wy mnie oszukujecie. Inne tłumaczenie mówi, okradacie mnie. A wy pytacie, a w czym cię oszukaliśmy? To jest takie przewrotne, że ła. Bóg mówi, w dziesięcinach i daninach, czyli darach, ofiarach. I powiedział, przez to jesteście obłożeni klątwą. To było stare przymierze. Jezus wykupił nas od przekleństwa. Do tego dotrę, nie denerwujcie się. Ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Z czego składa się naród? Z jednostek. Z rodzin, z jednostek. I mówi tak, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Nie 99%, całą. Do spichlerza. Aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Ciekawe, że Bóg rzucił im wyzwanie. Mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Bóg nie mówi, że za dziesięcinę otrzymasz kasę. Bóg mówi, moje okna nieba będą otwarte nad twoim życiem i błogosławieństwo będzie na ciebie spływać ode mnie z nieba. Zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Potem zabronię. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan Zastępów. Zwróćcie uwagę, Pan mówi, przynieście dziesięcinę, całą dziesięcinę do spichlerza. Jeśli to przełożymy na nowe przymierze, Jezus wykupił nas od przekleństwa prawa. Tak, nie będziesz pod przekleństwem, kiedy nie będziesz oddawał dziesięciny. Bez wątpienia. Ale jeśli chcesz mieć błogosławieństwo nad swoim życiem, jeśli chcesz, żeby Bóg chronił ciebie, twoje finanse i błogosławił ciebie, to moja rada. Zacznij oddawać mu to. Dla mnie lepiej jest mieć 90% z Bożym błogosławieństwem niż 100% bez Bożej ochrony. Prosta zasada. Nie opłaca się. Po prostu się nie opłaca. Słyszałem świadectwa ludzi wierzących, którzy zaniedbali to. Ach, bo były takie wydatki. Najwyżej na przyszły raz oddam. Musieli diabłu oddać więcej. Czy dlatego, że byli pod przekleństwem? Nie. Dlatego, że sprawili, że diabeł miał dostęp do nich. Na co mają iść pieniądze z dziesięciny? One są przeznaczone tak naprawdę w lokalnym kościele na prowadzenie pracy Bożej ogólnie rzecz biorąc. Utrzymywanie Bożych sług, których Bóg powołał. Na realizację wizji i powołania danego kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, budowanie, poszerzanie Bożego Królestwa. To jest ogólne coś bardzo. Pomoc wdowom, sierotom i ubogim. Nie wyobrażam sobie, żeby w kościele lokalnym jakimkolwiek byli ludzie, którzy by nie mieli, głodowali, czy cokolwiek by się działo. Nie wyobrażam sobie tego. Trzecia Mojżeszowa 27:30 mówi tak. Wszelka dziesięcina należy do Pana, jest poświęcona Panu. Więc jest to coś poświęconego. Więc oddając tak naprawdę 10%, wyrażamy naszą miłość i wdzięczność i też posłuszeństwo Bogu. Uczymy się bojaźni Pańskiej. Uczymy oddawania Mu czci, Dlaczego? Bo Jemu się to należy. Łamiemy też taką moc wyniosłego ducha i uznajemy, że do Pana należy wszystko, co posiadamy. Niszczymy moc pożądliwości, posiadania pieniędzy, gromadzenia. Wspieramy Bożą pracę. Czyniąc to, otrzymujemy błogosławieństwo od Pana. W jaki sposób spożywamy dziesięcinę w Kościele? Tak jak w Starym Testamencie Bóg mówił. Wyobraźcie teraz sobie, ja nie miałbym tyle czasu na to, żeby być z Bogiem, studiować Jego Słowo, rozważać, przebywać, dlatego że musiałbym pracować, iść do pracy. Kto by na tym stracił? Pomyślcie przez chwilę. Wszyscy ci, którzy przychodzą. Czy ja bym na tym stracił? Nie, ja bym był zaspokojony przez Boga. Wiecie, dlaczego robię to seminarium? Z dwóch powodów. Po pierwsze, wiedziałem, że Pan chce, żeby to zrobić. Po drugie, po to, żeby Boży lud przyjął prawdę i wszedł w miejsce błogosławieństwa. Tylko po to to robię. Ja tego nie robię dla siebie. Mnie to jest niepotrzebne. Ja jestem błogosławiony. Pomyślcie przez chwilę. Więc ja nie mógłbym, musiałbym iść do pracy, zabiegać o pracę i tak dalej. Wiele rzeczy by się nie wydarzyły. Wiele rzeczy byście nie usłyszeli. W ten sposób, ja też oddaję tu dziesięcinę, w ten sposób my spożywamy tą dziesięcinę. Przebywamy razem, budujemy się razem, wspieramy się też razem. Słuchamy, Bóg nas karmi tutaj dobrym słowem i to mówią wielu ludzi w Polsce, to mówi nie tylko, że mamy szczególne błogosławieństwo w tym wymiarze. To nie, że ja jestem taki mądry. To dlatego, że ja służę Bożym powołaniem i darem, który Bóg mi dał, to wszystko. Ale nie mógłbym tyle służyć i tak służyć, kiedy musiałbym normalnie iść do pracy. Proste. Więc w taki sposób są zaspokojone potrzeby. Jest napisane, przynieście dziesięcinę do spichlerza. Więc spichlerz to jest miejsce składowania i przechowywania zboża, czyli pokarm. Co się robi ze zboża? Chleb. Czym jest chleb? Pokarmem. Amen. To jest pokarmu dla Bożego ludu. Tym miejscem właśnie jest kościół lokalny. Przynajmniej powinien być. Zadam ci pytanie, bo są tutaj też ludzie spoza naszego kościoła. Czy twój lokalny kościół jest dobrym spichlerzem? czy duchowo karmi głodnych, czy poszerza Boże Królestwo. Innymi słowy, głosi Ewangelię, czyni uczniów i tak dalej, czy wspiera misję, czy wspiera ubogich, wspiera wdowy, sieroty, wspiera Boże sługi. Jeśli nie, to Twoje dziesięciny, a może także Twoje ofiary idą na marne. Widzisz, spichlerz to jest miejsce, w którym jesteś duchowo karmiony przez Boga. I coś Ci powiem, co może Cię zbulwersować. Nie zawsze to jest Twój lokalny kościół. Tu chodzi o taki kościół, który nie tylko zaspokaja potrzeby swoich członków, ale poszerza Boże Królestwo. Widzisz, za każdym razem, kiedy dajesz w kościele, to wspierasz to, co ten kościół robi. Więc musisz zobaczyć, co on robi. Mogą to być dobre rzeczy, i chwała Bogu, że tak jest, mogą to być także złe rzeczy. Ale nie rzucaj swojego ziarna tam, w miejsce, które nie przynosi owoców dla Królestwa. To jest bez sensu. Z takiego ziarna nie będzie plonu. Coś wam powiem. Jeżeli czujesz się gorzej po wyjściu z kościoła niż przed wejściem do niego, lub jeśli widzisz, że Kościół wspiera coś, co jest sprzeczne z Bożym Słowem, to lepiej opuść taki Kościół. Nie dawaj tam swoich finansów, bo nie będzie żadnego zwrotu. Marnujesz Boże ziarno. Nieraz mówię na naszych nabożeństwach, jeśli jesteś tylko sympatykiem tego miejsca, to Bóg daje ci przywilej, miejsca i karmisz się w tym miejscu, chwała Bogu. To twoja dziesięcina powinna pójść do miejsca, w którym Bóg cię karmi. Wyobraź sobie, że idziesz do restauracji, podany ci jest bardzo dobry posiłek, zjadłeś, oblizałeś się, wychodzisz i nie płacisz. To nie jest tak, że my zamkniemy drzwi dla takich ludzi. Nie, bo ten kościół jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą wejść i którzy chcą wyjść. Tak było od początku i tak zostanie. Ale jeśli nie będziesz robił tego, co Bóg mówi, to prędzej czy później Bóg i tutaj przestanie mówić do ciebie. Bo nie masz właściwej postawy serca. Tak samo Kościół, ja uważam, że Kościół część, przynajmniej to minimum, te 10% ze swoich dochodów powinien dawać na zewnątrz. To jest też sianie. Oczywiście trzeba wiedzieć, w jaką glebę to siejesz. I to jest ważne. Otworzymy sobie 2 Koryntian 9:10. Znajdę sobie to. Drugi Koryntian. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm. 2 Koryntian 9:10. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daje i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Paweł przyrównał tutaj coś, finanse do ziarna. Coś wam powiem. Mądry rolnik zawsze zachowa ziarno na siew. Byłby głupcem, gdyby tego nie zrobił. Mądry rolnik nigdy nie będzie siał w piach. Wiesz dlaczego? Bo nawet jeśli będzie się modlił nad tym ziarnem i podlewał go, to i tak nic z tego nie będzie. Mądry rolnik, jeśli ma mało ziarna, będzie się starał znaleźć najlepszą glebę dla tego ziarna, bo on będzie wiedział, że ta najlepsza gleba przyniesie mu największy plon, najbardziej obfity. Mądry rolnik chroni zasiane ziarno przed szkodnikami i chwastami. Mądry rolnik modli się o deszcz, bo wie, że bez deszczu ziarno nie wyrośnie. Ostatnie ziarno często przynosi największy plon. Podam potem przykłady. Oczywiście w tym wszystkim jest ważna wiara. Mądry rolnik, kiedy wrzuci ziarno i przykryje je i będzie chronił je przed szkodnikami, chwastami i tak dalej, on nie pójdzie na następny dzień i nie popatrzy, o, nic nie wyrosło. Przyjdzie za tydzień i mówi, o, nic nie ma. On wie, i to jest wiara, że to ziarno tam w ziemi, ono najpierw musi umrzeć i potem będzie kiełek malutki, malutki, będzie się próbował przebić przez tą ziemię, aż w końcu kiełek wyjdzie na zewnątrz i wtedy już dość szybko rośnie. A więc na to jest potrzebny czas. Mądry rolnik nie wrzuci ziarna w ziemię i za tydzień przychodzi, nic nie ma, mówi, zobaczę, co z tym jest i będzie to odkopywał. To znaczy, że on nie rozumie. On się nie nadaje na rolnika. To są ważne rzeczy. Zwróćcie uwagę, co Paweł mówił. Kto sieje skąpo, skąpo rządź będzie. A więc od czego to zależy plon? Od dwóch rzeczy. Od ilości zasianego ziarna i od gleby, w którą siejesz. Bóg obiecał, że pomnoży zasiew. A więc to, co otrzymasz, zależy od ciebie, ile otrzymasz, nie od Boga. Bóg tylko ci obiecał, że pomnoży twój zasiew. Ale jeśli będziesz siał w piach, to on go nie pomnoży. Co przez to chcę powiedzieć? Pan nauczył mnie czegoś bardzo wiele lat temu. Na początku siałem w potrzeby. Potrzeby wokół ciebie są zawsze. I zobaczyłem, że nic z tego nie ma. I pomyślałem, chyba coś robię nie tak. Bo czekałem, czekałem, czekałem i nie było plonu. I zacząłem się zastanawiać i szukać po prostu mądrości w tym. I Pan dał mi możliwość posłuchania jednego Bożego męża, nawet nie wiem, czy on jeszcze żyje, z południowej Afryki, Ameryki. On tam właśnie mówił o czymś. I powiedział, musisz znaleźć dobrą glebę. Jak siejesz najpierw w piach, to nic nie będzie. Co jest dobrą glebą dzisiaj na zasiew ziarna? To jest miejsce, które przynosi najwięcej owoców dla Bożego Królestwa. To jest najlepsza gleba. Więc pomyślałem sobie, muszę znaleźć takie miejsce. Potem Bóg dał nam możliwość, że słuchaliśmy znowu pewnego Bożego męża, który wyjechał do Indii na misję i on się tam dzielił, jak uczył ludzi, bardzo biednych Hindusów, skrajnie biednych Hindusów, powstał Kościół. I kiedy Bóg mu mówił, Panie, o czym mam nauczać ich, to Bóg mi tak, mów im o dziesięcinie. No to jedną niedzielę nauczał. Potem na nas przychodzi, Panie, o czym chcesz, żeby mówił? Mów im o dziesięcinie. No dobrze. Przez cały rok to robił. Wiecie, jaki był tego owoc? Że ci ludzie zaczęli finansowo wzrastać. Zaczęli przyjmować błogosławieństwo z nieba. Mogli dawać ze skrajnego ubóstwa. Nauczył ich siać. I powiedział taką zasadę, którą ja zastosowałam wraz z żoną. Kiedy przyjdzie zwrot, nie przejadaj ziarna. Zasiej wszystko znowu, a żyj na takim samym poziomie. Robiłem tak przez rok. Ja potem się podzielę procentami, ile to przynosiło. Na następny rok Pan powiedział, zrób to samo. Nie przejadaj tego ziarna, żyć na takim samym poziomie. Wszystko zasiej. Zrobiłem tak. Robiłem tak przez 3 lata. I Pan powiedział, wystarczy. Dlaczego? Bo tyle zwrotu było, że mogliśmy podnieść poziom życia. Jak to zadziałało? Poprzez wiarę. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo przymusu. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Księga Przysłów 10:22 mówi tak. To błogosławieństwo Pana wzbogaca, a nie własny wysiłek. Podoba mi się to. Dlatego, że można się zajechać na śmierć. Pracować na 1,5, na 2 etaty. Nie masz czasu na społeczność z Bogiem, bo jesteś wykończony. Nie masz czasu na słowo, na rodziny. Żona nie ma męża, dzieci nie mają ojca. Wszystko leży. A ojciec służby nie ma. A wierzący powinien mieć służbę pańską. Bo z tym jest też związane błogosławieństwo. W pierwszej księdze Samuela, 9:7-9, jest opisana historia. Kiedy sługa Saula został wysłany przez Saula do proroka Samuela i powiedział tak, weź dar dla niego i idź do niego. Niech powie, co się stało z tymi owcami i tak dalej. Gdzie to jest wszystko? Martwili się. Ten dar uwolnił dla nich błogosławieństwo. W księdze Ezechiela w 44:30 jest napisane, że najlepsze z naszych pierwocin dajemy Bożym sługom, którzy poświęcili się dla Bożej służby. Jeśli tak będziemy robić, Bóg obiecuje, że Jego błogosławieństwo spocznie na takim domu, czyli na rodzinie. Paweł nauczał Kościół. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Inne tłumaczenie mówi podwójną zapłatę, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. W 2002 roku mieliśmy taką posługę w pewnym kościele w Polsce i kiedy tam przygotowywałem się, między innymi też było na temat finansów, Pan do mnie przemówił i powiedział tak, powiedz im, jeśli mój lud zacznie szanować i błogosławić moje sługi, ja uwolnię moje błogosławieństwo dla ich życia i dam im przychylność w oczach tego świata. Powiedziałam to w kościele tam na zakończenie i potem rozmawiałem po jakimś czasie z tym pastorem. On się zmagał wtedy w pracy, z finansami w pracy, prowadził kościół i pracował i tak dalej. Było mu trudno. I kiedy ci ludzie to usłyszeli spontanicznie, Bóg pobudził ich, zaczęli przychodzić do tego pastora i zaczęli go błogosławić. Może fizycznie nawet mu coś pomagali robić, co on nie potrafił. Też finansowo zaczęli go bardziej wspierać, dawać mu. I on powiedział, ten pastor mi tak, i wiesz co się stało? Ci ludzie, którzy to robili, dostawali podwyżki w pracy, dostawali jakieś ekstra pieniądze, błogosławieństwo przychodziło do ich domu. Mówi, dokładnie się spełniło to. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, od 10 do 23, wdowa z Sarepty karmi Eliasza. Pamiętacie tą historię? Powiem wam, ludzie nie lubią słuchać tych historii w kościele. Wiecie dlaczego? Bo tam jest napisane, że Boży sługa przyszedł do niej i ona powiedziała, ja nie mam nic, mam tylko troszeczkę. Zrobię to i zjemy to razem z synem i potem już umrzemy. Eliasz powiedział, okej, zrobisz tak jak mówisz, ale najpierw z tego przyrządzisz mnie. Wiecie co ona musiała? Ona musiała dokonać wyboru. Można by powiedzieć, powiem wam, ona już nie miała nic do stracenia, najwyżej jeden czy dwa dni życia. Bo powiedziała, i tak umrzemy. To jest tylko kwestia czasu, bo już nie mamy co jeść. Ale przyjęła tego człowieka. I Bóg uwolnił spektakularny cud dla niej. Wiecie dlaczego? Bo zrobiła krok wiary. Posłuchajcie mnie. Jeśli Bóg zobaczy twój krok wiary, to uwolni Jego moc. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Widzicie, ona nawet otrzymała coś więcej. Wskrzeszenie zmarłego syna. Druga Królewska, 4 rozdział, od 8 do 37. Pewne małżeństwo gości i karmi i buduje pokoik dla Bożego sługi, który podróżował akurat tamtędy. Czy on się spodziewał? Nie. Ale przyjął zaproszenie. Ta bogata kobieta wybudowała mieszkanie dla Bożego męża. Umeblowała je prostymi rzeczami, ale zrobiła to. W zamian otrzymała, wiecie co? Uwolnienie od przekleństwa bezpłodności. Można sobie pomyśleć tak, jak to jest możliwe? Uwolnienie od przekleństwa bezpłodności to jest rzecz duchowa. A to jest rzecz normalna, materialna, fizyczna. Wiecie, jaka jest z tego lekcja? Kiedy we właściwy sposób siejesz, uwalniasz rzeczy z ducha. Jeszcze raz to powtórzę. Kiedy właściwie siejesz we właściwe miejsce, uwalniasz duchowe rzeczy dla siebie. Otrzymała upragnionego syna. Kiedy dziecko zmarło, otrzymała wskrzeszenie tego syna. Ofiara miłości przyniosła przełom. Jest taka zasada. Kiedy siejesz w namaszczenie, zbierasz z tego namaszczenia. Jeszcze raz powtórzę. Kiedy siejesz w namaszczenie nad życiem jakiegoś człowieka, będziesz zbierać z tego namaszczenia dla siebie. Najwięcej dla siebie. Mamy pewnego takiego pastora w Polsce, młody człowiek. Przykleił się troszkę do nas. Jesteśmy dla nich takimi duchowymi rodzicami. On był kiedyś na szkole tej wiary, którą żeśmy robili. Ciekawa rzecz. Jest na czwartej kolejnej szkole, przyjeżdża. Ja pytam się, dlaczego to robisz? Chcę więcej. Założyli kościół z żoną, kościół wzrasta. I powiedział ciekawą rzecz do mnie. Każdy, który przychodzi do kościoła, musi najpierw przesłuchać całą szkołę wiary, inaczej go nie przyjmę. I pytam, dlaczego? Bo chcę, żebym miał taki sam fundament, jaki ja mam. To jest mądrość. Kiedyś się zapytał, panie, jak długo mam słuchać pastora Paliwody? Był szczery przede mną. I powiedział, dopóki on będzie chodził po tej ziemi. On sieje w namaszczenie, które Bóg złożył nad moim życiem. Czy ja go prosiłem o to? Nie. Siejąc, zbiera dla siebie błogosławieństwo. Nie mówię tego po to, żeby wyciągać od kogokolwiek tu pieniądze. Ja nie potrzebuję waszych pieniędzy. Ja pokazuję wam drogę do błogosławieństwa finansowego. Kiedyś Bóg dał nam przywilej. Kto słyszał o Alanie Wincentym? Część z was słyszała. Mieliśmy przywilej jako para pastorska jeździć na spotkania z nim, które on organizował dla pewnej grupy pastorów z Polski. Pierwszy raz go usłyszeliśmy, kiedy byliśmy w Anglii. On miał takie nauczanie na temat wiary dla przywództwa. To było coś, co mnie bardzo dotknęło. Kiedyś sobie pomyślałam, tak, Boże, jak to byłoby cudownie, gdybyś Ty go przyprowadził do Polski. I Bóg użył człowieka. I on przyjeżdżał przez szereg lat. Pewne rzeczy w sferze finansów od niego się nauczyłem. I wtedy Pan powiedział, będziemy siać w niego. Ja wiedziałem, że siejąc w niego, sieję tak naprawdę w siebie. Co robiliśmy? Kupowaliśmy dolary, bo to był Amerykanin. Zbieraliśmy je do koperty. Raz do roku na spotkanie dawałem mu kopertę. Powiedzieliśmy, to jest nasz dar dla ciebie. On nie zawsze nawet dziękuję mówił. Ale mnie to nie zrażało. Bo ja wiedziałem, że ja robię coś, co jest zgodne ze słowem. I ja wiedziałem, że ja otrzymam od niego. I chcę wam powiedzieć, że ja dużo od niego wziąłem osobiście. Modlił się nade mną z nałożeniem rąk. Nie prosiłem go o to. Coś mi przekazywał. Widzicie, tu potrzebna jest mądrość w tym wszystkim i odwaga pewna. I pamiętam, jak Pan do mnie powiedział, chcę, żebyś był na wszystkich jego spotkaniach, które on organizuje w Polsce. I powiedziałem, dobrze, Panie. Raz nie pojechałem i musiałem pokutować mocno przed Bogiem, bo zawaliłem sam sprawę. Ale raz pojechaliśmy za granicę do Austrii. Do Graz. Dlatego, że on tam miał seminarium o pewnych rzeczach. Codziennie rano 10 kilosów na piechotę. Na spotkanie z nim. Cały dzień. Na noc wracaliśmy do domu, rano wstawaliśmy i znowu. Jeśli coś chcesz wziąć, musisz zapłacić swoją cenę. Jest pytanie zawsze o serce. Czy jesteś głodny tych rzeczy? Czy jesteś głodny? To już przerwa powinna być? No chyba tak. Kurczę, jak ten czas szybko leci. Jeszcze chwileczkę, dobrze? Otwórzmy sobie 2 Koryntian, 8 rozdział. Pokażę jeszcze coś. Nie będę czytał tych pierwszych dwóch, bo to żeśmy już mówili. Ale będziemy czytać od 9 wiersza. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. W tej sprawie daję wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, ale i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku i tak dalej. Jak ochotne było postanowienie, takie wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakich posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, nie według tego, czego nie ma. Niektórzy mówią tak, no panie, jeśli ty mi dasz, to ja będę siał. Coś ci powiem, jeśli nie siejesz z tego, co masz dzisiaj, to nie oszukuj samego siebie. To nie oszukuj samego siebie. Dalej czytamy. W liście do Filipian. Chcę coś znaleźć i coś pokazać. Okej, jest. 4 rozdział listu do Filipian. Od 10 wiersza. Paweł pisze do kościoła Filipi. Uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Więc oni chcieli błogosławić Pawła w jego służbie, ale nie mieli sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Jestem w tym wyćwiczony. Jak myślicie, czy to wyćwiczenie przyszło za tydzień, za miesiąc? Nie. Nieraz to są miesiące, nawet lata. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I potem mówi tak, ale wy Filipianie wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Byliście jedynym kościołem. Przecież Paweł założył masę kościołów. I mówi, ale wy byliście jedynym kościołem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Nie, żebym oczekiwał daru. Byłem wspólnikiem w dawaniu i przyjmowaniu. Paweł nauczył ten kościół siać i jak oni zaczęli zbierać, nie żebym oczekiwał daru, oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam, odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale. Wiecie, do kogo Paweł to napisał? Do wierzących w kościoła, którzy wspierali jego służbę. To nie dotyczy wszystkich ludzi. Paweł nauczył ich siać i przyjmować. Ale ciekawe, jedynym zborem byli. Smutne, nie? Pewien Boży mąż napisał, tragiczne, mało smutne.